Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie zboru w Chełm 30 lipca. Zgodnie z zapowiedzią zastanowimy się dzisiaj nad dość tajemniczo brzmiącym nikolaityzmem. Nikolaityzm. Słowo, które dla większości Polaków nic nie znaczy. Co też może się kryć pod tym nikolaityzmem? Jest to słowo całkowicie biblijne. Występuje ono dwa razy w objawieniu w drugim rozdziale. Nie w formie nikolaityzm, ale w formie nikolaici, czyli w odniesieniu do osób, które w życiu tenże nikolaityzm stosowały, postępowały albo stosują, postępują, bo tak się okaże, to sprawa nie jest całkowicie historyczna, ale była od zawsze i jest do dzisiaj. Zajrzyjmy do tego pierwszego wersetu, drugie objawienie, drugi rozdział, werset szósty. Tam mamy list naszego Pana do zboru w Efezie, czyli do tego pierwszego okresu rozwoju Kościoła, pierwszy wiek mniej więcej naszej ery, czasy, jakby nie patrząc apostolskie. Ale już wtedy pojawiały się pewne niekorzystne zjawiska. Nasz Pan mówi, że porzucili oni pierwszą swoją miłość. Ale w wersecie szóstym, mówiąc, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Więc mamy pochwałę dla tego pierwszego okresu Kościoła efeskiego. Nienawidzi uczynków nikolaitów i nasz Pan dodaje, że on też ich osobiście nienawidzi. Uczynków nikolaitów. Później w wersecie 15 jeszcze wraca po raz kolejny do tychże nikolaitów, tym razem nie mówiąc już nic, czy ich nienawidzi, czy ich kocha, tylko, że to jest kolejny już list, nawet i to nie do drugiego, ale do trzeciego okresu rozwoju Kościoła wieku Ewangelii. Tak ty i masz u siebie takich, którzy trzymają się nauki nikolaitów. Stwierdza jedynie, że są w Tiatyrze tacy, którzy tejże nauki nikolaitów się trzymają, no ale z wersetu 6 wiemy, że nie była to pozytywna postawa, ale postawa, postępowanie, której nasz Pan nie lubiał, która się mu nie podobała, którą nawet nienawidził. Kim byli ci nikolaici zatem? Niektórzy szukają bardzo łatwego wyjaśnienia i mówią, że byli to zwolennicy diakona Mikołaja, o którego wyborze czytamy w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale. Zobaczmy sobie, kiedy doszło do potrzeby wybrania diakonów w pierwotnym kościele, to wśród tychże diakonów był pewien człowiek o imieniu Mikołaj. Nie Nikołaj przez N, ale Mikołaj. No i kojarzą z tym Mikołajem, jako że te imiona mają tylko pierwszą inną literę, kojarzą, że pewnie tenże Mikołaj założył jakąś sektę i o tym nasz Pan, o tej sekcie nasz Pan mówi. Przeczytajmy te Dzieje Apostolskie 6-5, żeby zobaczyć, że taki Mikołaj rzeczywiście był wśród tych diakonów. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, tak, żeby wybrać diakonów, którzy by się zajmowali usługą przy stołach, zamiast apostołowie to czynić. Podobał się wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tyle o nim mamy. I on miałby podobno być później odstępcą i założyć sektę religijną opisaną przez naszego Pana w tych dwóch listach z objawienia. Jest to oczywiście całkowicie nieprawdopodobne. Po pierwsze dlatego, że gdyby taka sekta, grupa istniała, to musiałaby istnieć przez kilkaset lat, bo ci nikolaici pojawiają się w liście do zboru w Efezie, a potem w liście do zboru w Pergamie, a w międzyczasie jeszcze była Smyrna. Czyli jeżeli oni istnieliby w czasie Efezu i w czasie Pergamu i po drodze jeszcze była Smyrna, to musieliby istnieć kilkaset lat. A gdyby istniała ta grupa odstępców przez tak sekciarzy, jakby tam ich nie nazwać, przez kilkaset lat, to nie umknęłaby kronikom historii. A umyka. O wiele bardziej jest prawdopodobne to, że nazwa ta jest użyta symbolicznie. I to jest drugi argument, ponieważ w tymże rozdziale objawienia 6 mamy jeszcze dwa inne imiona, dwie inne nazwy. Mam na myśli Balaam i Izabel, użyte w odpowiednio w wersetach 14 oraz 20. Nie będziemy ich czytać, ale te wersety mówią jeszcze o Balaamie i o Izabel. No i co? Odwołują się do postaci ze Starego Testamentu, do historycznych postaci znanych z czasów Starego Testamentu, Balaam i Izabel? Z pewnością nie. Przecież te postaci Starego Testamentu od dawna były już w grobie. A objawienie, drugi rozdział, nasz Pan w swoich listach do poszczególnych zborów mówi o nich tak, jak gdyby te osoby wciąż żyły. A więc widać wyraźnie, że nie ma na myśli historycznych postaci Starego Testamentu od dawna już nieżyjących, tylko ma na myśli pewne symboliczne znaczenie, które w ich imionach i w ich postępowaniu jest ukryte. Balaam na przykład, dosłownie na język polski, by to przetłumaczyć imię, oznacza to połykający lud, to niewierni, ambitni wodzowie z kleru, którzy gotowi są mieszać prawdę z błędem, żeby odnieść z tego jakieś korzyści. I bez względu na to, co jest prawdą, co nie jest prawdą, im nie zależy na tejże prawdzie, będą dowolnie do prawdy dodawać błąd, żeby przyniosło to im korzyści, czy to w formie bogactw doczesnych, finansowych, czy zaszczytów, wpływu, władzy, panowania, uznania innych ludzi. Nie ma znaczenia. Natomiast Izabel, to znana kobieta pozbawiona wszelkiej moralności, wszelkich reguł, okrutna, nie bojąca się nikogo, ani Boga, ani człowieka, która przez swojego męża Achaba prześladowała Eliasza, to niestety Kościół katolicki, tak, powstający na początku wieku Ewangelii, prześladujący wiernych, prześladujący Eliasza, antytypicznego Eliasza, czyli maluszkie statko wiernych braci z maluszkiego statka, a tego prześladowania, podobnie do Izabel, czynił przy pomocy władzy świeckiej. Często nawet się usprawiedliwiał, że to nie on tych ludzi niszczył, mordował, palił na stosach, tylko to robiła władza świecka. Tak samo jak można powiedzieć, że to Rzymianie, prawda? No, również władza świecka ukrzyżowała naszego Pana Jezusa i że klerz żydowski nie miał z tym nic wspólnego. No, każdy wie, jak bezsensowne i bezpodstawne są takie argumenty. Wiadomo, kto za tym stał i kto był autorem czy śmierci naszego Pana, czy śmierci wiernych dzieci Bożych z okresu wieku Ewangelii, którzy płynęli na stosach. Nawet jeśli władza świecka tego dokonywała, to na życzenie, pod dyktando, pod wpływem Kościoła, głównie Kościoła katolickiego, choć i grupy protestanckie, nas mają na swoim koncie podobne akty mordowania dzieci Bożych, współbraci, tylko dlatego, że mieli odwagę, czelność wierzyć inaczej i żyć zgodnie z tym, jak wierzyli. Skoro zatem to te imiona są użyte symbolicznie, Balaam oraz Izabel, to imię, ta nazwa Nikolaicin także jest użyta symbolicznie i nie odnosi się do żadnej grupy religijnej, sekty, która by w tamtym czasie istniała. Jakie jest zatem symboliczne znaczenie tejże nazwy? Rozbijmy ją na dwa elementy, z których się składa. Bo nikolaityzm to nikos plus laos. A te słowa w języku greckim nikos i laos coś znaczą. Nikos to zwycięstwo, a laos to lud. Zatem nikolaici to zwycięzcy ludu, zwycięzcy nad ludem. A nikolaityzm to postawa takiego zwycięstwa nad ludem. Czyli innymi słowy ci, którzy roszczą sobie prawo do tego, że mogą rządzić ludem Bożym, bo i Bóg ich postawił, aby tym ludem Bożym rządzili. Sięgają po władzę nad ludem Bożym i tą władzę sprawują. To są Nikolaici. Bardziej współczesny termin, świecki termin na to samo to jest klerykalizm. I taki mógłby być także drugi tytuł naszego wykładu. Nikolaityzm łamane klerykalizm, bo to jest jedno i to samo. Biblijny nikolaityzm to to, co dzisiaj w świecie znane jest jako klerykalizm, czyli rządy kleru, rządy duchowieństwa, które uważa, że ma do tego pełne prawo. W naszym temacie będę chciał to zjawisko omówić, a zacznę od dwóch fragmentów z Nowego Testamentu, gdzie mamy zalecenia Nowego Testamentu dla tych, którzy służą ludowi Bożemu. I te zalecenia, ostrzeżenia od razu pokazują, że w tymże służeniu ludowi Bożemu nie ma być żadnego odcienia panowania nad ludem Bożym, rządzenia ludem Bożym. Jako pierwszy fragment użyję 1 Piotra, 5 rozdział, wersety 2 i 3. 1 Piotra 5, 2 i 3. Paście trzodę Bożą, która jest między wami. Tak się zaczyna ten werset. Paście ją czym? Prawdą. Nie strzygąc tej trzody, nie strasząc, nie grożąc i w żadnym wypadku nie bijąc tej trzody. I pamiętajcie również, że jest to nie wasza trzoda, tylko trzoda Boża. Paście trzodę Bożą, nie waszą własną. Często różnego maści wodzowie myślą o ludzie Bożym, któremu służą, i nawet mówią o ludzie Bożym, któremu służą, jako ich trzodzie, ich statku. Podczas gdy nie jest to żadne ich statko. Jest to statko trzoda Boża, któremu oni mają zaszczyt służyć. I powinni to robić tak, jak Bóg, Jezus sobie by tego życzyli. Zobaczmy do Jana 10 rozdziału Ewangelii Jana. Bo tam mamy bardzo ładny opis tego ideału, kto tym ludem Bożym zarządza, kto panuje, za kim ten lud Boży ma iść, kogo ma słuchać. Jana 10 rozdział 1 do 5 i także jeszcze potem 27 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, mówi nasz Pan, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób tam się dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Tutaj przyrównuje Żydów, którzy byli w przymierzu zakonu, w tejże owczarni, zamknięci w przymierzu zakonu, do tychże owiec i tam były drzwi do tejże owczarni. Tymi drzwiami, jak ktoś wchodzi, to jest właściwym pasterzem. Wejście przez drzwi to nic innego jak wypełnienie wymogów zakonu. Całkowicie sprawiedliwe postępowanie, na które nie było nikogo stać z ludzi. Więc ci inni ludzie, którzy chcieli być pewnego rodzaju przywódcami dla narodu żydowskiego, wchodzili tam jak złodzieje i zbójcy. Podkopywali, przeskakiwali, bo przez drzwi nie mogli wejść, nie mogli wypełnić wymogów zakonu, postępować tak, jak zakon oczekiwał, czyli całkowicie sprawiedliwie. Dopiero nasz Pan był w stanie tak postępować i jemu odźwierny, tak mówi werset trzeci, temu odźwierny otwiera. Zakon otworzył mu drzwi, ponieważ nasz Pan ten zakon wypełnił. Objawienie 5 rozdział nawiązuje do tego, o tej prawdy, że nie był niegodny otworzyć tych pieczęci, które były na boskiej prawdzie, boskim planie. Dopiero potem pojawił się lew z pokolenia Judy, który zwyciężył i mu zostało to otworzone i tak dalej. Więc temu odźwierny zakon otwiera i on wchodzi do tej owczarni, tak, do owczarni przymierza zakonu, do narodu żydowskiego. Od nich to się zaczęło. Później ta owczarnia wzbogacała się także o owce z pogan, ale wszystko zaczęło się od owczarni zamkniętej w przymierzu zakonu, do której wejście prowadziło przez drzwi, przez jego wypełnienie tego zakonu. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego i po imieniu woła owca i wyprowadza je z tej przymierza zakonu do swoich zasad, do swojego prawa, gdzie nie muszą już wypełniać we wszystkich wymogów zakonu, ponieważ usprawiedliwienie jest dostępne na zasadzie wiary, a nie na zasadzie uczynków, jak to było pod zakonem. Gdy wszystkie swoje wypuści, mówi dalej nasz Pan, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Jego głos, czyli jego nauki, jego prawdy. Mamy je podane w Biblii. To jest jego głos, tego pasterza. Za obcy, mówi werset 5, natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Czyli nie znają innych nauk, nauk niebiblijnych, nauk pochodzących od samozwańczych wodzów, którzy coś tam sobie wymyślili, coś tam głoszą i oczekują posłuszeństwa dla tego, co głoszą. I werset 27 podobnie mówi o tym głosie. Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Idą za mną, za jedynym tym pasterzem, który podaje prawdy. Owce jego go znają, jego nauki znają, jego prawdy znają, a za obcymi nie pójdą. Zatem jeżeli idą, to coś z tymi owcami jest nie tak, jak nie odróżniają głosu prawdziwego pasterza od głosu innych pasterzy, którzy oczywiście cały czas się pojawiają na arenie i proponują swój własny głos. No i niestety zyskują także owieczki, które za tym głosem idą, nie rozpoznając, że nie jest to głos ich pana, tylko obcy. Tu taka od razu uwaga, że wśród tych owiec, które za tym pasterzem, naszym panem, mają podążać, są także ci wodzowie. Ci, którzy są postawieni przez Boga, żeby ludowi Bożemu służyć, są także owcami, którzy mają podążać za tym jednym głosem pasterza. Ci, którzy są postawieni, żeby służyć, wszystko jedno na jakim poziomie, diakon, starszy, sługa generalny, jakikolwiek by to forma nie była służby, jest także owcą, która ma iść za tym jednym pasterzem i nie mogą wydawać swojego własnego głosu, bo będzie to głos obcego. A często tak właśnie jest. Bardzo często tak właśnie jest. Wracamy do 1 Piotra, 5 rozdział. Czyli paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, mówi dalej apostoł. Czyli pobudzani miłością, nie traktując tego jako ciężaru, którego woleliby się pozbyć, którego woleliby uniknąć. Tak jak niewolnicy. Prawda? Niewolnicy też wykonują pewną pracę, ale to woleliby tej pracy nie wykonywać. Robią ją pod przymusem, dlatego tu mówi nie z przymusu, jak niewolnicy robią, lecz ochotnie. Lecz jak wolni ochotnicy przekonani o wielkości i świętości sprawy, której służą. Nie dla brudnego albo brzydkiego zysku, którym to brudnym zyskiem są nie tylko pieniądze, ale wszelkie stanowiska, uznanie, podziw tychże owieczek, posłuch ich, podporządkowanie się ich tymże wodzom przez owieczki, wpływy, panowanie, lecz z oddaniem albo ochotą. Nie jak ktoś, komu się płaci za wykonanie, tak? Bo niewolnik to w ogóle dostaje tylko jedzenie i spanie. Inny wynajęty człowiek dostanie zapłatę, może zostanie nawet całkiem sporo za wykonaną pracę, ale wciąż nie jest to przykład dobry. Ani nie jak niewolnicy mamy służyć, ale nawet nie jak ci, którym płaci się za wykonanie określonej pracy, nawet jeśli płaci się dobrze. Ma być to tak jak ktoś, kto robi coś z miłości. Takim dobrym przykładem może być opieka nad chorym. Możemy do chorej osoby wynająć kogoś, kto się za pieniądze będzie tym kimś opiekował i może tym kimś opiekować się ktoś, kto tego chorego kocha. Będzie różnica między tą opieką wykonywaną przez osobę wynajętą, wynagradzaną pieniędzmi i opieką wykonywaną przez kogoś, kto kocha tego chorego? Każdy widzi, że z pewnością tak. Wracamy do pierwszego Piotra, kolejny werset, trzeci, piątego rozdziału. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni. Tu już wprost mówi. Nie jako panujący macie tą paść, trzodę Bożą, nad tymi, którzy są wam poruczeni. Czyli nie jako ktoś zajmujący miejsce Jezusa, tego głównego pasterza, który idzie i wszystkie owce idą za nim, łącznie z tymi wodzami postanowionymi do służby tymże owieczkom. Oni też tam mają iść za tym pasterzem, ci wodzowie. Więc nie jako ktoś zajmujący miejsce Jezusa, który jest jedynym panującym nad ludem Bożym i jako taki nie ma i nie powinien, nie może mieć żadnej konkurencji. A ci, którzy próbują taką konkurencją być, no bo próbują, całe zastępy ich na przestrzeni wieków były i do dzisiaj są, a ci, którzy próbują być taką konkurencją dla naszego Pana, stają się większymi lub mniejszymi antychrystami zamiast Chrystusa. Grecki przedrostek anti znaczy także zamiast, w miejsce. I gdy Biblia mówi o antychryście, to nie mówi o przeciwniku Chrystusa, tylko o kimś, kto będzie podawał się za Chrystusa, usiądzie zamiast Niego i będzie mówił, że On jest nimi, oczekiwał, żądał od innych takiego samego uznania, jak mamy okazywać Chrystusowi. Takiego samego uznania, takiego samego poddania, czy też posłuszeństwa. To jest prawdziwy antychryst. Powszechnie chrześcijaństwo uważa, że to jakiś wróg, coś w rodzaju szatana, który będzie tym antychrystem. Antychrystem jest każdy, kto podaje siebie w miejsce Chrystusa, kto uważa, że jest na jego miejscu, na miejscu Chrystusa i oczekuje, że tak będzie traktowany przez innych. Taka postawa jest szkodliwa dla wszystkich, dla tych wodzów, którzy tak widzą swoją rolę, ponieważ rodzi w nich pychę i pragnienie bycia większym, ważniejszym od innych. Prowadzi do polegania na ich własnej mądrości i podawania ich własnych nauk zamiast nauk Słowa Bożego. Wydawania własnego głosu zamiast nasłuchiwania głosu pasterza i ewentualnie później tylko powtarzania tego głosu pasterza dla tych owiec, które bezpośrednio tego głosu może nie słyszały, bo są bardzo może daleko w stadzie, na końcu tego stada, albo bardzo z boku z lewej strony, albo za bardzo z boku z prawej strony i trzeba im powtórzyć. Na tym polega tylko ta rola tych sług, że jeżeli lepiej słyszą głos pasterza, to powinni dokładnie ten głos powtórzyć tym, którzy go słyszą słabiej. Może dlatego, że są za malutkie te owieczki, za bardzo jeszcze nie rozumieją, nie wiedzą, albo są zbyt daleko tego głosu pasterza. Więc im przekażcie, ale ten sam głos. Niech to będzie ten sam głos. W czasach Bata Russella jest podane, że wśród wodzów, różnego rodzaju wodzów, którzy upadali, to upadali 95%, czyli prawie wszyscy upadli z powodu pychy. Doszli do przekonania, że są bardzo, bardzo ważni dla Boga, w boskim planie, jako słudzy. I to doprowadziło do ich upadku. 95% wodzów, którzy upadli. Tak, którzy upadli z powodu pychy. Jest to także szkodliwe dla tych, nad którymi ci wodzowie w ten sposób panują, ponieważ pozbawia ich wolności, a ta wolność jest niezbędna do właściwego duchowego rozwoju. Nie ma właściwego duchowego rozwoju dziecka Bożego, jeżeli jest ono zniewolone. Ponieważ tejże niewoli on odczuwa strach. A strach jest przeciwieństwem miłości. Miłość precz wyrzuca bojaźń, strach. Wobec tego metody, jeżeli gdziekolwiek, w jakiejkolwiek grupie religijnej, zboże, czy gdziekolwiek, pojawia się strach wśród braci, wśród wyznawców, to ten strach im będzie bardziej ich paraliżował, tym bardziej będzie blokował ich duchowy rozwój, ich miłość. Ponieważ osoba, która robi cokolwiek, wszystko jedno, co to by nie było. Nawet jeśli robi dobre rzeczy, ale jeśli robi te dobre rzeczy ze strachu, to nie rozwija odpowiednio charakteru. Nic z niej nie będzie. Na próbie do życia wiecznego upadnie, ponieważ nie będzie miała odpowiednio rozwiniętego charakteru. Zobaczmy do Galatów 5 rozdziału, gdzie apostoł podkreśla wagę wolności, którą otrzymaliśmy od naszego Pana. Galatów 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Tu miał głównie na myśli z pewnością jarzmo niewoli zakonu, gdzie było dużo zakazów, nakazów i człowiek tylko się pilnował, czy wszystko wypełni, czy odpowiednio zważył wszystko, czy święta wszystkie obchodził, czy nie za dużo kroków zrobił. Wiem, że Żydzi w ogóle przesadnie do tego podchodzili i zostali w ten sposób odprowadzeni od właściwego rozwoju jako dzieci Boże, dlatego tak zwanych prawdziwych Izraelitów, gdy nasz Pan przybył, było tak bardzo niewielu. Z tym jarzmem niewoli jest cokolwiek, co jest także panowanie, rządy i zasady, które są podawane przez różnych wodzów chrześcijaństwa albo przez starszych niektórych zborów, którzy widzą pewne rzeczy tak albo inaczej i oczekują, że będzie to przestrzegane, respektowane przez innych. Jeszcze 13 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie poważajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Bo można oczywiście, skoro jest wolność, skoro wszystko wolno, no to można pobłażać ciało. A wszystko mi wolno w miłości, która ma być tym głównym wyznacznikiem naszego postępowania. Kolejny jeszcze raz chciałbym odczytać, ważny w tym przypadku, że w ludzie Bożym ma nie być podziału na kler i na laikat. Mateusz 23, 8 werset. Słowa naszego Pana, Mateusz 23, 8. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Wszyscy jesteście braćmi, wobec tego nie ma lepszych i gorszych, nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Nie ma tych, którzy mają głos i tych, którzy głosu nie mają. Nie ma czegoś takiego, bo wy wszyscy jesteście na tym samym poziomie. Jest nawet ci, którzy są sługami was, bo tak Bóg zarządził, dał tych sług, to ci słudzy mają wam służyć, a nie stać się waszymi panami. 1 Piotra 2,9 jeszcze chciałbym zacytować. 1 Piotra 2,9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Mówiąc, wy jesteście rodem wybranym, królestwem kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, ma na myśli tylko część ludu Bożego, czy wszystkich? Oczywiście, że wszystkich. Szczególnie wtedy to było aktualne, gdy mówiąc królewskim kapłaństwem, no to miał na myśli to malutkie statko, ale bez odróżnienia wódz, wyższy, niższy i zwykły brat czy siostra. Wszyscy oni byli królewskim kapłaństwem. Wszyscy byli przygotowywani na królów i kapłanów. I wszyscy byli kapłanami, bo wszyscy ofiarowali swoje własne człowieczeństwo w służbie dla Boga. I byli tym królestwem kapłańskim. Apostołowie byli tym królestwem kapłańskim, kapłaństwem królewskim albo królewskim kapłaństwem i ci, którym apostołowie służyli, byli takim samym. Przy czym apostołom było trudniej, bo mieli cięższą próbę z tego powodu, że byli tak używani przez Boga. Groził im upadek bardziej niż tym, którym oni służyli. No ale Bóg potrafi zbawić nawet wodzów ludu Bożego. I kończy ten werset się. Lecz jako wzór dla trzody, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody, którym to wzorem nie byliby, gdyby mieli złe cechy wymienione wcześniej w wersetach 2 i 3. I drugi fragment, do którego się jeszcze z Nowego Testamentu odniosę, to trzeci list Jana 9 do 11. Już komentarzy będzie znacznie mniej, praktycznie nie będzie ich wcale, bo wszystko jest podane otwartym tekstem bezpośrednio. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga. Na uwagę w tym całym fragmencie zasługuje to, że apostoł zwraca jedynie uwagę Gajusa, tak, bo do tego Gajusa pisze ten list, na niewłaściwą postawę Diotrefesa, jakiegoś starszego w zborze. Ale ani nie usuwa go ze stanowiska, tego starszego w zborze, ani nie poleca nawet zborowi, żeby z ból go usunął. ponieważ zgodnie z zasadą kongregacjonalizmu każdy zbór ludu Bożego pod tym względem, czyli wybierania swoich starszych, miał i wciąż powinien mieć pełną wolność, kierując się własnym zrozumieniem woli Bożej odnośnie tych, którzy mają jako starsi czy diakoni w tymże zborze służyć, wybierając ich albo nie wybierając, zależnie od tego, jak uważa, że Bóg by sobie życzył. Ale to oni, członkowie zboru, bracia w tymże zborze, tę decyzję podejmują i nikt poza nimi, nikt inny. A teraz przejdziemy do w sumie głównego, chyba głównej części naszego wykładu, do biblijnego, czyli boskiego obrazu nikolaityzmu, do typu tego klerykalizmu albo nikolaityzmu, bo chyba niczego lepszego niż biblijny obraz nie znajdziemy, bo jest to boski punkt widzenia. Chodzi o trąd na szatach. Mamy o tym mowę w 3 Mojżeszowie 13 rozdziale, od wersetu 67 do 59, do końca rozdziału, ale zanim do tych wersetów zajrzymy, w 3 Mojżeszowie 13, kilka słów o samym trądzie. Trąd jest w Biblii symbolem grzechu. Trąd równa się grzech. To chyba nie potrzeba nawet nikomu za bardzo tłumaczyć 10 trądowatych, prawda, z Ewangelii i ich postawa po oczyszczeniu. Właściwie ich postawa, tak, ich postawa po oczyszczeniu, bo wszyscy jakąś postawę zajęli. Po oczyszczeniu przez nasze, po uzdrowieniu ich przez naszego Pana. Więc trąd w Biblii jest symbolem grzechu. Przy czym, i tu dochodzimy do czegoś bardzo, bardzo ciekawego, więc wyostrzmy uszy, żebyśmy dobrze to usłyszeli. Przy czym, jeżeli ten trąd pokrywał w zakonie całe ciało, to był symbolem nieczystości, deprawacji adamowej, która jest typowa dla całej ludzkości. I Bóg nawet tej deprawacji adamowej w tym życiu nie próbuje leczyć. Dlatego ci, którzy byli całkowicie pokryci trądem, mieli być uznawani za czystych. Powtórzę raz jeszcze, bo na pewno niektórzy już się dziwią. Ci, którzy byli od stóp do głów całkowicie pokryci trądem, mieli być uznawani za czystych. Żeby nie być gołosłownym, 3 Mojżeszowa 13 rozdział, wersety 12 i 13. Czytam. A jeżeli trąd rozwinie się bardzo na skórze i pokryje całą skórę chorego, od głowy aż do stóp, gdziekolwiek tylko sięgnie wzrok kapłana i kapłan zobaczy, że trąd pokrył całe jego ciało, to uzna go za czystego. Cały zbielał, a więc jest czysty. No i ktoś powie, co to jest? Cały trędowaty jest czysty, a częściowo trędowaty nieczysty? Bo różne biblijne nakazy, zakazy, słowa, wypowiedzi, obrazy są w Biblii podane z powodu tego głębszego znaczenia, jakie Bóg zawarł w tychże słowach. I w tym na przykład przypadku, jeśli chodzi o trąd, Bóg chciał pokazać, że w obecnym życiu ta nieczystość adamowa, czyli ktoś całkowicie nieczysty, całkowicie dziedziczący wyrok adamowy, no i wobec tego umarły. Pamiętamy słowa naszego Pana, niech umarli grzebią umarłych swoich. To właśnie ci umarli, którzy mają grzebać innych umarłych, to rodzaj ludzki. Całkowicie umarły, bez prawa do życia, całkowicie pokryty trądem. Bóg mówi, ja się nimi w tym życiu nie zajmuję. Niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty chodź za mną, prawda? To były słowa naszego Pana do kogoś, kto miał wątpliwości, czy to iść już teraz, czy trochę jeszcze poczekać, bo może jeszcze ojca, poczekam, aż ojciec umrze, no, wypełni swój obowiązek wobec rodzica, a potem przyjdę za Jezusa i będę razem z nim chodził, za nim będę chodził. Więc ci całkowicie trędowaci w wieku Ewangelii w obecnym czasie są pod wyrokiem adamowym i Bóg nawet nie próbuje ich leczyć. Bóg w obecnym czasie nie próbuje uzdrawiać, leczyć z trądu, z grzechu całego świata ludzkości, bo ma inny plan. W obecnym czasie interesują go tylko ci, którzy przez pokutę i wiarę w Jezusa przychodzą do Niego, do Boga, chcą do Niego powrócić. Dzięki tejże wierze otrzymują szatę sprawiedliwości Jezusa, która ich przykrywa, zakrywa ich grzech, zakrywa ich trąd. Czyli jak gdyby można powiedzieć, leczy ich z tego trądu. Wyrok adamowy jest z nich zdejmowany. Są usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa. Niestety u takich, tak usprawiedliwionych, tak oczyszczonych, tak już zdrowych i pozbawionych trądu, później ten trąd, ten grzech się pojawia w ich życiu. I wtedy jest ten grzech, już ten trąd jest miejscowy. Pojawia się w różnych miejscach ciała, pojawia się na szatach, pojawia się także w domu. Każdy z tych rodzajów trądu ma swoje odpowiednie znaczenie. Nas dzisiaj będzie interesował trąd na szatach. Miejscowy trąd, który pojawiał się na szatach. I dlatego mamy takie dokładne tutaj przepisy na temat rozpoznawania, diagnozowania tego miejscowego trądu. bo wtedy mamy to są osoby, to są dzieci Boże, które po usprawiedliwieniu z wiary, jakie otrzymali dzięki pokucie i wierze w Jezusa, brudzą tą szatę sprawiedliwości. Ten grzech, tron się u nich pojawia w takiej czy innej formie ponownie. Nas będzie interesował tylko ten tron, nasza szata dzisiaj. I jest to, innymi słowy, jest to nawracający, powracający tron. I trzeba zbadać w takim razie, czy jest to tylko nawracający, powracający tron, trąd, grzech Adamowy, czy jest to uparcie i świadomie realizowany człowiek ze swoimi grzesznymi pragnieniami, dążeniami. Człowiek, który nie chce się oczyścić z tego trądu, który uparcie chce w tymże grzechu trwać. Grzechu w naszym przypadku tylko pokazanym w szatach, to nas będzie interesować najbardziej, ale także był grzech na ciele i w domu. Tam też również był upór, tak? Upór w tym, żeby ten grzech praktykować, żeby ten grzech pozostał. Czyli nas dzisiaj będą interesować i w tymże typie, tak? Na szatach, to są dzieci Boże, które mają szaty, za chwilę powiemy, co te szaty oznaczają, które mają szaty pewne przed Bogiem i te szaty tym trądem miejscowo zostają skalane. Może to być pozostałość po Adamie, ten trąd nawracający, a może to być uparte i świadome parcie grzesznika, realizowanie samego siebie, pomimo tego, że został oczyszczony, usprawiedliwiony i zna wolę Boga. Może się oczywiście potknąć, może upaść, ale ma natychmiast pokutować i wycofać się z tej drogi, a nie uparcie brnąć w tymże kierunku. Bo takie uparte brnięcie w grzechu drogą, której Bóg nie aprobuje, prowadzi do odpadnięcia z klas ludu Bożego. Prowadzi do niezadowolenia Boga z nas i ostatecznie naszej dyskwalifikacji. Przechodzimy do szat. Szaty w Biblii mają, mówię, co najmniej trzy znaczenia. Mogą to być zalety pewne. Zdobią te szaty, jak piękne szaty człowieka zdobią, tak samo zalety, gdy mamy, to one zdobią nas. O, nie będę czytał, ale Kolosenów 3:10, 12, 14 tak mówi, Judy 23, Objawienie 3:4. Używa szat jako symbolu pięknych zalet charakteru. Szaty mogą także oznaczać wady, bo niektóre szaty mogą być brzydkie, podarte, brudne. Wtedy one szpecą, prawda? Tak jak niechlujne ubranie na człowieku szpeci. Możemy przeczytać o tym w Kolosenów 3:8, 9 oraz w Psalmie 73:6. Nie czytam, bo nie to znaczenie szat nas interesuje dzisiaj. Natomiast szaty to także pewne władze urzędowe. Na przykład szaty Arona, szaty płaszcz Eliasza, czyli to, co człowiek na ubiera. Wiemy, że Aron się przebierał, do ofiary inny strój, do błogosławienia inny, były dzwoneczki, różnego rodzaju ozdoby, naplecznik bardzo piękny zrobiony. Więc te wszystkie szaty mogą także oznaczać w Biblii władze urzędowe. Tutaj chodzi właśnie o te władze urzędowe, to ostatnie znaczenie. Ponieważ znaczenie zalet i wad, tak, te dwa inne znaczenia szat, zawarte są w czterech rodzajach trądu na ciele. Tak jak mówiłem, był także trąd na ciele, on jest wcześniej omówiony w tymże 3 Mojżeszowi 13. Na przykład mógł być biały obrzęk, drut, sparzelina, trąd na głowie. I one odpowiednio oznaczają grzech, samolubstwo, świadomość i błąd, który się pojawia u człowieka. Natomiast ten trąd na szatach, który się miał pojawiać, to jest trąd na władzach urzędowych, które niektórzy bracia otrzymują od Boga, na przykład jako funkcję diakona starszego, czy też takiego sługi generalnego, i on ma pewne władze urzędowe, żeby służył ludowi Bożemu zgodnie z tym, jak Bóg to przewidział. I on może te szaty trądem skalać, a może też chodzić, nosić, używać tychże szat, tak jak Bóg by sobie życzył. I przechodzimy w ten sposób do 3 Mojżeszowej 13 rozdziału. Jak wspominałem, rozpoczniemy od wersetu 47 do końca rozdziału. 47 do 49 czytamy. Jeżeli plaga trądu wystąpi na szacie wełnianej lub na szacie lnianej, na osnowie tkaniny lub na wątku z lnu czy wełny albo na skórze czy na jakimś wyrobie skórzanym, a będzie to plaga na szacie czy na skórze, na osnowie czy na wątku czy na jakimś wyrobie skórzanym zielonawa lub czerwonawa, to jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi. Tak to się zaczyna. Czyli szaty skażone trądem to nic innego jak pewne władze urzędowe, które różni słudzy otrzymują od Boga, skażone trądem, nieczystością, tak? W postaci dwóch kolorów. Pojawi się ta plaga, plama zielonawa lub czerwonawa. Taka lub taka, prawda? Ona się pojawiała. Kolor zielony to chwytanie władzy, a kolor czerwonawy to rządzenie ludem Bożym. Czyli sięganie po władzę, bezczelność, sięganie po władzę nad ludem Bożym, ale ktoś mógłby już tylko sięgnąć, ale jej nie spróbować, no ale po co sięga, prawda? Jak sięgnie, to jej sprawuje. Więc mamy jedno i drugie, sięganie po władzę i sprawowanie tejże władzy, rządzenie, panowanie nad ludem Bożym, niedozwolone, niedopuszczalne. Żaden sługa nie jest panem nad dzieckiem, żadnym dzieckiem Bożym. Żaden największy sługa wśród ludzi, idący za Jezusem. Jeszcze raz przypominam, nawet najwięksi słudzy są wśród tych owieczek, które za tym jednym prawdziwym pasterzem mają podążać. A ich rola sług polega tylko na tym, że tym innym owieczkom, małym albo dalej zagubionym, trochę daleko od pasterza głównego, mają powtarzać głos głównego pasterza. Nie zniekształcać, nie zmieniać w inny głos. Tylko tym samym głosem informować, tłumaczyć bardziej, bo może jakaś mała owieczka nie rozumie, co mówi główny pasterz, więc można jej jakieś to po prostu pomóc. Można jej powtórzyć to 5 razy, jak potrzeba, ale ciągle tym samym głosem. Tak więc mamy tutaj te plagi w tych dwóch kolorach. Sięganie po władzę i pełnienie, wykonywanie tejże władzy, sprawowanie tejże władzy nad ludem Bożym. Może kilka słów o tych władzach urzędowych, bo ciągle mówię szaty, władze urzędowe, a ktoś może pomyśleć, co to się za wielkie władze kryją, prawda? To nie są takie władze, które w świecie różne osoby na stanowiskach mają i potrafią naprawdę bardzo, bardzo dużo, no właśnie, nawet panują często nad innymi, nawet wyroki śmierci wydają, albo różne inne decyzje podejmują na temat życia obywateli. Te władze urzędowe, które Biblia przewiduje dla starszych, to jest to, to te władze, które mamy podane w 2 Tymoteusza 3, 16 i 17. No to wypadałoby chyba odczytać, żebyśmy mieli, bo to, żebyśmy rozumieli, co Bóg, jakie te władze urzędowe Bóg dla sług przewidział. I te władze powinny być tak realizowane. Czyli 2 Tymoteusz 3, 16, 17. Przeczytajmy, żebyśmy wiedzieli, co to za władze. Żebyśmy nie myśleli sobie o nich, nie wiadomo co. 2 Tymoteusz 3, 16, 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania albo obalania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest główna część tejże władzy, czyli nauczanie prawdy i zbijanie błędu, a także naprawianie złego postępowania i wychowywanie albo kształcenie sprawiedliwości, czyli pokazywanie właściwego postępowania. To jest główna część, a jeszcze jest druga, bo bardziej już jak gdyby poboczna, o mniejszym zakresie, ale wcale nie mniej ważna. Rzymian 15:4. Rzymian 15:4 i tutaj możemy przeczytać takie słowa. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Czyli wyszukiwanie w piśmie, tym co zostało napisane, pociechy dla tych, którzy takiej pociechy potrzebują. To są te władze urzędowe. Widzimy? Niezbyt wielkie. Żeby być zadowolonym z takich władz, które Bóg daje, no to trzeba mieć odpowiedni charakter. Bo ktoś powie, co to za władza? To ja tylko mam nauczać prawdy, zbijać błąd, naprawiać złe postępowanie, pokazywać dobre postępowanie i jeszcze nieść pociechę z pism dla tych, którzy tej pociechy potrzebują. I to są to wszystko, co Bóg przewidział dla mnie jako sługi, żebym robił. Tak, to wszystko, co On dla ciebie przewidział. I nie próbuj sięgać po nic więcej, bo będziesz, jak myśli, jesteś jakimś sługą, bo będziesz kaził, kalał te władze urzędowe, które Bóg tak właśnie przewidział dla ciebie jako sługi, trądem, plamami, plagami. A to się źle może skończyć. Słudzi tak zwani generalni, czyli ponadzborowi, mają dokładnie te same przywileje wszędzie tam, gdzie ich zbory różne inne zaproszą. Czyli starszy lokalny ma te władze urzędowe, te przywileje wewnątrz własnego zboru, a słudzy generalni realizują to, ale tylko to samo, nic więcej, nic więcej. Także dla innych zborów, które mogą ich zaprosić do tego, żeby taką usługę dla nich wykonali. Przywileje te powinny być wykorzystywane zgodnie z tym, co przed chwilą czytaliśmy, zgodnie z duchem Pana, który każdy z nas powinien mieć w jakimś stopniu rozwiniętym, zgodnie z jego opatrznościami, które w życiu się pojawiają. Szatan jednak, jak wiemy, krąży jak lew, szukając kogo by pożreć i sprowadzić na złe drogi. Szczególnie oczywiście także krąży wokół braci sług, żeby tych, którzy mają jakiekolwiek funkcje, czy to mówisz, już począwszy od diakona, już możemy mieć diakona, który będzie rządził, chciał rządzić. I przez starszego zboru krajowego, no i także jeszcze tak starszego generalnego, który służy ponad zborami, który by miał ochotę różnymi zborami zarządzać i im podpowiadać, kierować, coś sugerować i oczekiwać, że będą czynić tak jak on, sługa przecież generalny, przyjechał z daleka, on im powie, jak mają zrobić, może nawet jeszcze starszych im wybierze, usunie kogo trzeba, wszystko zrobi za nich. Prowadzi to takie nietrzymanie się tychże przywilejów, o których Biblia mówi, tak, o tym nietrzymaniu się tych władz, nauczania prawdy, zbijania błędu, naprawianie złego postępowania i rozwijanie dobrego postępowania oraz niesienie pociechy z pism, jak to komuś nie wystarcza, to niektórzy sięgają po większe przywileje, których Pan nie udzielił. I często udaje się im te większe przywileje dla siebie pozyskać i nimi się cieszyć. Swojego, tak? Samolubnie z nimi się cieszyć, rządzić, panować innymi, którym powinni służyć w sposób opisany w tych dwóch fragmentach. 2 Tymoteusz 3, 16, 17 i Rzymian 15, 4. Niektórzy niestety za niewielkie dodatkowe uznanie i wywyższenie tu na ziemi, na ten króciutki czas ziemskiego życia, są gotowi stać się Nikolaitami. Są gotowi popaść w niełaskę Boga, stracić miejsce w gronie ludu Bożego. Jakże zachwiany musi być ich osąd, jakże zachwiany musi być ich umysł, jakże niebezpieczne postępowanie, niebezpieczna droga. W przypadku tych, którzy na tej drodze się nie zatrzymują, tylko dochodzą tą drogą do końca, pomimo blokujących działań Boga, mam zaraz, tak, o czym dalej będziemy mówili w kolejnych wersetach, blokujące działanie Boga się pojawia, żeby ich zatrzymać i zwrócić im uwagę na niestosowność takiego postępowania i zagrożenie z tym związane, więc jeżeli ktoś się nie zatrzyma, tylko tą drogą podąża i dojdzie do nią do końca, czeka go duchowa katastrofa opisana w psalmie 106, 15. Przygotowałem tutaj ten psalm 106, 15 z czterech różnych tłumaczeń, żeby pokazać, że można to różnie oddawać. Najlepsze wydaje się być angielski Król Jakub. Ale czytamy, najpierw UBG, psalm 106, 15. Dał im, czego żądali, lecz zesłał na ich duszę wycieńczenie. Dał im, czego żądali, czyli pozwolił im spełnić ich samolubne zapędy do panowania nad ludem Bożym. Biblia Gdańska stara. I dał im, czego żądali, a wszakże przepuścił suchoty na nich. Tam było wycieńczenie na duszę, a tutaj suchoty na nich. Biblia Tysiąclecia uczynił zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę. I Król Jakub, angielski Król Jakub, sądzę, że najlepiej to oddaje, i dał im, czego żądali, lecz chudością napełnił ich duszę. Chudością napełnił ich duszę. Duchowa strata, duchowa chudość, wycieńczenie, suchoty, zaraza. Oto efekt tej drogi, jeżeli ktoś dojdzie nią do końca. Wracamy do 3 Mojżeszowej 13 i kolejne wersety 50 i 51. Tak, przeczytaliśmy na razie 47 do 49, że się może pojawić ta plaga w kolorze zielonkawym lub czerwonawym. Wtedy miała być pokazana kapłanowi. I co dalej z tym kapłan robi? Czytamy 50-51. A gdy kapłan stwierdzi, że to zaraza, odosobni zarażony przedmiot na 7 dni. 7 dnia obejrzy plagę. A jeżeli plaga rozszerzyła się na szacie, czy osnowie, na wątku, skórze, czy na jakimś wrobie skórzanym, to jest to plaga złośliwego albo jadowitego trądu. Rzecz ta jest nieczysta. Czyli jeżeli występują podejrzenia, że ktoś chwyta władzę i panuje nad braćmi, to decyzja ma nie być pochopna, lecz dopiero po gruntownym zbadaniu sprawy. Odosobnić takiego kogoś na 7 dni. To jest to zbadanie sprawy. 7 dni, tyle czasu, ile potrzeba. Polega to odosobnienie, polega na zwracaniu im uwagi na ich próby rządzenia zborem, jako zakazane dla ludu Bożego. Na ostrzeganiu ich przed konsekwencjami. Na protestowaniu, sprzeciwianiu się takim praktykom, na odbieranie im urzędu starszego czy diakona lub na ograniczaniu tego urzędu, na przykład przez zmniejszenie zakresu służby. I tu jest bardzo ważna reakcja takiej osoby, takiego starszego, bo to większość braci sług to starsi różnych zborów, więc będę często mówił o starszych. Reakcja takiego starszego na to odosobnienie będzie zależna od stopnia jego świadomości i uporu w chwytaniu władzy i panowaniu nad innymi. Im bardziej jest świadomy i uparty, w chwytaniu władzy i panowaniu. Jest to, znaczy, im mniej jest to grzech Adamowy, który jak gdyby powraca, wyłazi po tym pierwotnym oczyszczeniu, a im mniej jest to ten grzech Adamowy, a tym bardziej świadomy, bardziej uparte i świadome dążenie, to tym bardziej będzie on się nie zgadzał, a nawet kłócił z tymi, którzy protestują przeciwko tej nieczystości. Tym bardziej będzie się obrażał na nich, będzie okazywał to na zewnątrz, tą obrazę. Tym bardziej będzie źle o nich mówił i oskarżał ich o złe intencje wobec niego. Tym bardziej będzie chętny do zerwania kontaktu i współpracy z nimi. Na przykład ze zborem, który takie oznaki trądu dostrzegł swego starszego albo u swoich starszych i w związku z tym na przykład nie wybrał go albo ich na ten urząd, albo pozbawił go ich takiego urzędu w trakcie, gdy ten urząd sprawowali. Nawet do końca kadencji nie musi taki starszy być trzymany. Zbór w każdej chwili może przez przedstawienie tego problemu i głosowanie pozbawić go tego urzędu w trakcie jego nawet sprawowania. I teraz, jeżeli po czasie odosobnienia, tak czytaliśmy w 51 rozdziale, tak widać rozszerzenie tej plagi, czyli to rozszerzenie plagi może być kolejne nowe akty chwytania władzy i rządzenia braćmi. Mogą być to te same akty, ale w nowych kierunkach poszły, albo jedno i drugie. Jeżeli takie przypadki widać po tym odosobnieniu, zamknięciu, to jest to przypadek trądu, tak tutaj mamy napisane w Biblii Warszawskiej, złośliwego, inne przykłady mówią jadowitego, a król Jakub tłumaczy to po angielsku fretting, czyli niespokojny, rozdrażniony. Jest to trąd niespokojny, rozdrażniony i wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsze tłumaczenie, oddanie tego słowa, bo dobrze ilustruje ducha, wnętrze tej osoby dotkniętej tym trądem, niespokojnym, rozdrażnionym. Oddaje bardzo dobrze charakter tej nieczystości, czyli niepokój. Niepokój będący wynikiem braku pokoju Bożego, który szczerze serc i umysłów jest nie do zrozumienia przez normalnego człowieka. Osoba dotknięta jadowitym trądem na szacie czy na swoich władzach bardzo się niepokoi. Wszystko chce kontrolować. Obniża wartość innych, a podnosi swoją, żeby mieć jak najlepszą pozycję i w razie czego być na piedestale, być najważniejszą, zapewnić sobie wpływy. Tak jak politycy, prawda, robią to innych w dół, siebie do góry. Nawet posługując się kłamstwem na temat innych, żeby ich wartość obniżyć. Taka osoba nie pozostawia sprawa niebiegu wydarzeń boskiej opatrzności, nie pozostawia ich w ręku Pana, bo za mało polega na Bogu. Może w ogóle nie polega, ale jeśli polega, to polega za mało. Jest pozbawiona, przynajmniej jest pozbawiona na tyle pokoju Bożego, że nie jest w stanie spokojnie przyjmować tego, co niesie opatrzność. Tylko cały czas niespokojnie zabiega o to, żeby mieć wpływ na rozwój wydarzeń, bo niepokoi się, tak, niepokoi się, takim właśnie trądem jest tym niepokoju dotknięta, że pójdzie coś i nie po jej myśli. Nie po jej myśli. I tym swoim zachowaniem symbolicznie krzyczy nieczysty, nieczysty. Wiemy, że tendowaci mieli tak informować innych, żeby się ich bali, wystrzegali, żeby byli, zachowali pewien dystans, odległość. Nieczysty, nieczysty. Tym właśnie, z takim właśnie postępowaniem taki starszy zborowy krzyczy, nieczysty, nieczysty, sam wydaje o sobie świadectwo. Werset 52 mówi, co w takim przypadku trzeba zrobić. To też spali tę szatę, czy osnowę, czy wątek wełniany, czy lniany, czy wszelki przedmiot skórzany, na którym jest plaga, gdyż jest to trąd złośliwy, jadowity albo niespokojny, rozdrażniony. Zależnie, który przykład byśmy wzięli. Niech będzie spalone w ogniu. Czyli to spalenie oznacza nic nie mniej, nie więcej jak odebranie, zabranie tej źle używanej władzy. Pozbawienie ich tejże władzy, ponieważ wykonują ją w sposób niezgodny z wolą Boga. W przypadku sług zborowych, zbór pozbawia ich funkcji w zborze. I powinien ich pozbawić, musi ich pozbawić funkcji w zborze, jeżeli chce być zborem Pana. Jeżeli zbór tego nie zrobi, ale będzie tolerował takie zachowanie, a być może nawet niektórzy z tego zboru albo większość będą popierać to zachowanie, przestaje być zborem Pana. Dlaczego? Bo symbolicznie całuje Baala. Ci, którzy wobec Baala mieli pewną postawę, to ona się przejawiała, za postawa wobec Baala, na dwa sposoby. Niektórzy się kłaniali Baalowi, a niektórzy go całowali. Jedno i drugie jest niewłaściwe, niewskazane, niedozwolone dla dzieci Bożych. Kłanianie się Baalowi, czyli szatanowi, to nic innego jak służenie mu, bo pokłon oznacza służbę, służenie mu przez naśladowanie jego dróg szatana, Baala, jego stylu, czyli chwytanie władzy i sprawowanie tej władzy nad innymi. Tak właśnie postąpił szatan. Czyli jest to klerykalizm albo nikolaityzm w wykonaniu wodzów. Ci, którzy kłaniają, tak wodzowie mogą się kłaniać Baalowi. Zwykli bracia mogą tylko całować, zaraz dojdziemy do tego całowania. Ale kłanianie się jest zarezerwowane dla wodzów. Jeżeli kłaniasz się Baalowi, to znaczy, że postępujesz metodami szatana. Uważasz, że trzeba sięgać po władzę, której Bóg ci nie dał i tą władzę sprawować nad innymi ku własnemu zadowoleniu swojego samolubstwa. Realizujesz siebie wbrew woli Boga. Natomiast całowanie Baala to nic innego jak udzielanie przez innych poparcia tym, którzy się kłaniają, którzy po władzę sięgają i tą władzę sprawują. Na przykład członkowie zboru mogą swojego starszego lub swoich starszych popierać w tymże dziele. Albo przynajmniej nic nie robić. To też jest poparcie. Powinno być protest. Tak? Jeżeli trzeba, należy coś zrobić, a człowiek powstaje biernym wtedy, kiedy należy coś zrobić, to nie może się wcale pocieszać, że on nic nie zrobił, bo powinieneś był coś zrobić. Jeżeli widzisz zagrożenie, jeżeli widzisz, że coś dzieje się nie tak, jak Bóg powiedział, powinno się dziać, to chociaż uwagę na to powinieneś zwrócić i zrobić to, co może zrobić. Na przykład zgłosić wniosek o odwołanie takiego starszego. Więc mamy to kłanianie i całowanie się Baala. I potrzebni są jedni i drudzy. Tutaj zauważmy, on tak występuje w parze, te dwa procesy, ponieważ bez tych całujących Baala nie byłoby tych kłaniających się Baalowi. Bez poparcia ludzi nie byłoby różnego rodzaju dyktatorów. Bo gdyby ludzie w swojej masie nie udzielili poparcia, gdyby się zbuntowali, a tak często dochodzi, i dyktatorzy różnie upadają, bo masy się zbuntowały. Ale dopóki masy się nie buntują, albo popierają, albo są przynajmniej bierne, to dyktator panuje. Dlatego ani popieranie, ani bierność w przyglądaniu się złu nie jest dla dziecka Bożego wyjściem. Ma być całkowite opowiedzenie się po stronie prawdy i działanie bez bojaźni, zgodnie z tym, co Bóg zaleca. Więc bez jednych nie byłoby drugich. Bez całujących Baala nie byłoby tych, którzy mu się kłaniają. Nie byłoby tych, którzy by sięgali po władzę, bo nikt by im na to nie pozwolił. A całujący właśnie to czynią. Pozwalają tym niektórym kłaniać się Baalowi, naśladować jego stylu i nic z tym nie robią. Tylko wierni, tak symboliczne 7 tysięcy z czasów Eliasza, nie robiło ani jednego, ani drugiego. Przeczytam to. Pierwsza Królewska 19:18, bo to jest ważne, ciekawe. Pierwsza Królewska 19:18. Tam wiemy o tym, jak to wszyscy, przynajmniej tak Eliasz sądził, że tylko on jeden jedyny wierny pozostał, wszyscy inni już całkowicie poszli za Baalem, a Bóg mu mówi w 18 wersecie: zachowam w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Jedno i drugie jest wymienione w jednym wersecie. Kolana tych, którzy nie ugięły się przed Baalem, to ci, którzy nie poszli drogą klerykalizmu. I tych wszystkich, których usta go nie całowały, to ci, którzy nie udzielali poparcia tym, którzy chcieli kłaniać się Baalowi, naśladować dróg szatana. Bo jeżeli naśladujemy sposobu szatana, to jednocześnie kłaniamy mu się, przyznajemy mu rację, że dobrze postępował, bo my go właśnie w tym celu naśladujemy. Chcemy go naśladować. To nie jest droga dla dziecka Bożego na żadnym etapie. Wszyscy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo w swojej całej masie, to widzimy, że kłanianie się Baalowi i całowanie Baala jest powszechne. Dotyczy to także niektórych ruchów po ruchu paruzyjnym. Na przykład Towarzystwa Strażnicy całkowicie ma kłanianie się Baalowi i całowanie Baala. Poszli już tą drogą nominalnego systemu, a nie drogą ruchu prawdy. Wracamy do 3 Mojżeszowej 13. Jesteśmy na wersetach 53 i 54. Kolejne etapy procedury. A jeżeli kapłan stwierdzi, że plaga na szacie, osnowie, wątku czy na przedmiocie skórzanym nie rozszerzyła się, to kapłan rozkaże, żeby wybrano to, na czym plaga wystąpiła i odosobni powtórę na 7 dni. Czyli plaga się teraz wersja przypadek, kiedy się nie rozszerza. Jeżeli po 7 dniach odosobnienia plaga się nie rozszerza, należy wyprać taką szatę jak w Słowie Bożym. Słowo Boże to woda do wyprania. Efezów 5:26. Może zobaczymy bo nie bierzemy w niczym innym, tylko w Słowie Bożym. Efezów 5:26. Aby go uświęcić, mowa jest o Kościele, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. Nie potrzeba nam żadnych innych kąpieli, ani proszków Iksi, ani Lapolena, ani żadnych innych jeszcze lepszych niż te dwa, które wymieniłem. Słowo Boże jest wodą, która potrafi wszystko oczyścić. Jeżeli tylko ktoś chce się oczyścić, to woda Słowa Bożego będzie wystarczająca. Jeżeli taki przypadek będzie, tak, da się to wodą oczyścić, to znaczy, że nie były to przypadki albo objawy upartego chwytania władzy, tylko powracających grzech Adamowy. Ponownie, jeżeli to oczyszczenie miałoby mi pomóc, miało się okazać mi pomocne, ponownie po tym umyciu wodą zamknąć go na kolejne 7 dni, żeby znowu się przekonać, czy oczyszczenie jest rzeczywiste, czy to tylko tak się wydaje. Czyli staranne, dokładne przyglądanie się. Idziemy do wersetu 55, bardzo ciekawy. A gdy po wypraniu kapłan obejrzy to, na czym była plaga i stwierdzi, że plaga nie zmieniła swojego wyglądu albo barwy, zależy od przykładu, wygląd, barwa, ale i nie rozszerzyła się, rzecz ta jest nieczysta. Spali się w ogniu, gdyż jest głęboko przeżarta, bądź z wierzchniej, bądź ze spodniej strony. Czyli mamy teraz przypadek, że po wypraniu może być taka sytuacja, że nie ma poprawy na lepsze. Czyli plaga jest taka sama, jak była. Wyprałeś, ale plaga ma ten sam kolor, tą samą barwę, co wcześniej. Oznacza to brak pokuty. Szata ma być spalona, tak jak w przypadku poprzednim, kiedy plaga miała się rozszerzać, czyli władze urzędowe odebrane. I tu mamy w tym wersecie ciekawą myśl, bo on pokazuje, gdzie tkwi prawdziwy problem. W nieczystym sercu takiego człowieka. Zauważmy, że werset 55 pod koniec mówi, że ta szata była głęboko przeżarta, albo z wierzchniej, albo z spodniej strony. Czyli to głębokie przeżarcie z zewnątrz albo od wewnątrz pokazuje złe serce, w bardzo złym stanie. Bezbożna ambicja, która początkowo doprowadziła do chwytania władzy i sprawowania jej, jest wciąż obecna. Pomimo mycia słową, prawdą, wodą Słowa Bożego, stan się nie poprawił. I bez względu na to, czy widać to publicznie, czyli plaga jest widoczna na zewnątrz, ze zwierzchniej strony, czy też widać to tylko prywatnie, dla nielicznych, na przykład tylko dla braci z Boże, albo dla niektórych braci z Boże, jest to tak, czyli do wewnątrz, ze spodniej strony, głęboko jest przeżarta ta szata. Problem, nieczystość jest głęboko utkwiona w sercu. Nie można jej usunąć. Brak pokuty. Brak pokuty. Szata spalona. I tu tutaj pokucie chwilę powiem. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji w naszym życiu, że po takim czy innym grzechu albo grzechach, czasami nawet zadawnionych, już od dawna popełnionych i nieodpokutowanych, to tym gorzej, dojdzie do momentu, że tracimy zdolność do pokuty, to jest to bardzo, bardzo przykry stan. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś traci zdolność do pokuty, to znaczy, że osiągnął pełną krystalizację w złu. Jeśli był na próbie do życia, taka osoba spoznana z ducha była na próbie do życia, to nie ma już dla niej ratunku. Ona już jest, niemożliwa jest, żeby kogoś takiego ponownie doprowadzić do pokuty. On już przegrał. Żydów 6 rozdział, zobaczmy. Żydów 6 rozdział 4-6. Mamy tam ciekawy opis przypadku, w którym może nie być możliwa pokuta. Żydów 6, 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, i potem mamy opisanych 5 różnych doświadczeń, które ta osoba musi przejść, żeby dojść do tak przykrego stanu. Jest rzeczą bowiem niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego i upadli mimo to, po tych pięciu rzeczach, jest niemożliwe powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Dlaczego mam powiedziane, że oni ponownie krzyżują Syna Bożego? Bo żeby ich uratować, Jezus musiałby drugi raz umrzeć. Teraz za nich, bo oni zmarnowali wszystko, co dla nich wcześniej zrobił. Tych 5 błogosławieństw stanów, które są tutaj wymienione, to jest nic innego jak wejście na drogę do zbawienia, rozpoczęcie i pójście tą drogą bardzo, bardzo daleko. Nie mam czasu, żeby wchodzić teraz w szczegóły tych 5 stanów, ale widzimy, że nie jest to rzecz łatwa do popełnienia przez kogokolwiek, bo trudno o niewielu można powiedzieć, że zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego i cudownych mocy przyszłego wieku. Trzeba tych 5 rzeczy doświadczyć, żeby później upaść. I wtedy, jeżeli ktoś to doświadczył i upada znowu w grzech, to znaczy, że jest w stanie, w którym nie można go odnowić do pokuty. Nie można go ponownie doprowadzić do pokuty, a warunkiem niezbędnym, żeby Bóg mógł przebaczyć grzech grzesznikowi, jest co? Pokuta. Więc jeśli grzesznik znajdzie się w stanie, w którym nie może pokutować, to Bóg, nawet gdyby chciał, nie może przebaczyć. Zauważmy tutaj ciekawą rzecz. Bóg jest tak dobry, tak łaskawy, tak pełen miłości, przebaczenia, wyrozumiałości dla nas, grzeszników, że kiedykolwiek tylko pokutujemy, to jest gotowy nam przebaczyć. A nie przebacza tylko wtedy, kiedy my doprowadzimy siebie do stanu, w którym nie potrafimy pokutować. Oby nigdy do takiego stanu nikt z nas nie doszedł. Natomiast ci, którzy są na tak zwanej próbie wiary i posłuszeństwa, czyli nie byli spodzeni z ducha, nie doświadczyli wszystkich tych pięciu rzeczy, to w przypadku doprowadzenia siebie do takiego stanu, że nie są zdolni pokutować, wypadają z klasy ludu Bożego, która jest obecnie wybierana i wracają do świata, próbując raz jeszcze w restytucji razem ze światem się podnieść. Czy obecna przegrana im wtedy pomoże, czy zaszkodzi w tej drugiej próbie razem ze światem? Nie każdy sobie sam odpowie. Wracamy do 3 Mojżeszowej 13 rozdziału i mamy werset 56. Dalszy opis procedur, objawów związanych z trądem na szatach. Jeżeli zaś kapłan stwierdzi, że po wypraniu plaga zbladła albo osłabła, czyli po prostu barwa jej się zmieniła na korzyść, jak gdyby się wycofywała ta plaga, ta plama, to wyrwie ją z szaty, czy ze skóry, czy z osnowy, czy z wątku. Czyli jeżeli po upraniu ta plaga będzie bledsza, słabsza, należy ją wyrwać z szaty, bo winny częściowo pokutował i częściowo zaniechał uzurpacji. Więc wyrywamy tylko fragment tej szaty, tą zaplamioną, czyli tylko tę służbę, w której było widać częściowe chwytanie władzy. Na przykład może to oznaczyć, że taki starszy mógł mówić wykłady, w tych wykładach było widać, że on nad tym zborem panuje. W tych wykładach gani, krytykuje innych braci w zborze, kogokolwiek, widać, że próbuje temu zborowi coś narzucać, no to ograniczamy jego służbę w takim przypadku, jeżeli następuje pełna częściowa poprawa i dajemy mu tylko na przykład prowadzenie badań albo zebrania świadectw, albo cokolwiek innego, bo zbór może sobie jakieś zebranie jeszcze własne, inne zaplanować i dajemy mu taką służbę, w której zbór uważa, że ta nieczystość nie będzie się mogła ujawniać. 57. A jeżeli nadal będzie widoczna na szacie, osnowie, wątku czy przedmiocie skórzanym, to znaczy, że się rozwija, więc spalisz w ogniu to, na czym jest ta plaga. Czyli jeżeli po wyrwaniu tejże plagi, która pierwotnie zbladła, ponownie pojawi się ona w innych miejscach szaty, oznacza to, że po tej pierwszej uzurpacji, po tym częściowym oczyszczeniu powracają jednak praktyki klerykalne, co wskazuje na bardzo dużą dozę uporu i świadomości, na brak walki ze strony tej jedności z tym pędem do panowania, na brak czuwania, brak modlitwy, żeby ten pęd do chwytania władzy i rządzenia nad ludem Bożym usunąć, zabić, zniszczyć. Tu mi się przypomina, nawet ma zapisane, 1 Koryntów 9, 27, słowa apostoła, który mówił o sobie i o tym, jaką walkę prowadził. 1 Koryntów 9, 27, zobaczmy, co Paweł pisze o sobie. Ale umartwiam ciało moje i w niewolę podbijam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Umartwiam ciało moje i w niewolę podbijam. Obejmuje to z pewnością także i te zapędy klerykalne. I wie, i wszystko inne, do czego ciało nasze grzeszne układy może nas pchać. Więc Paweł mówi, że umartwia i podbija, bo może to się skończyć jego odrzuceniem. Pomimo tego, że jest zwiastunem, głosicielem dla innych, może być odrzucony. Sam może przegrać. Werset 58, właściwie już ostatni praktycznie, z naszej 3 Mojżeszowej 13. Natomiast szatę, czy osnowę, czy wątek, czy przedmiot skórzany, które wyprałeś i z których ustąpiła plaga, należy wyprać powtórnie i będą czyste. Czyli jeśli po umyciu słowem i po tym odosobnieniu nastąpi poprawa, oznacza to, że trąd nie był głęboko zakorzeniony. Wystarczyło umyć go słowem prawdy, gdyż był to przypadek ignorancji, słabości lub jednego i drugiego. Czyli bardziej był to grzech Adamowy, który powraca, niż świadome i uparte dążenie do władzy i sprawowanie tejże władzy nad ludem Bożym wbrew zaleceniom Boga. ale z powodu tej wrodzonej skłonności do tego rodzaju nieczystości, werset zaleca ponowne wypranie, czyli jeszcze bardziej dokładne wysiłki w celu usunięcia tej skłonności z charakteru. Staranne, energiczne zabiegi, żeby to usunąć, bo jest tendencja, jest podatność, jest skłonność. To tak jak pewne osoby, prawda, mogą być, ktoś jest łatwo na łapanie różnego rodzaju zachorowań, grypy, przeziębień i tak dalej. Musi uważać. Na przykład ja nie lubię przeciągów. Tak? Muszę uważać, żeby nie znaleźć się, gdzie są przeciągi, bo mam skłonność szybko zaraz jakąś przeziębienie złapać, czy też zatoki się odezwą. Wobec tego tutaj mamy też takie zalecenie energicznego, starannego, powtórnego umycia. Niby już wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, ale umyj raz jeszcze. To znaczy uważaj, bądź uważny, staranny, energicznie pracuj w tym kierunku. Jest zatem, tak w słowie, kilka słów na zakończenie, jest zatem nadzieja dla wszystkich dotkniętych trądem na szacie. Możliwy jest pełny powrót do pełnej czystości, do której droga do tej czystości prowadzi przez odosobnienie na początku, no bo jak wystąpią takie podejrzenia, to trzeba to odosobnienie, przez pokutę i dwukrotne mycie, tak? Staranne, dokładne, energiczne. Mycie, pranie tej splamionej szaty w słowie Słowa Bożego. Ta nadzieja nawet zawarta jest w słowach naszego Pana, które czytałem na początku wykładu, objawienie 2:6. Bo nasz Pan, tam pamiętamy, mówił, że kogo nienawidzi, czego nienawidzi? Nikolaitów? Nie, powiedział, że nienawidzi uczynków Nikolaitów. Nie ich samych, tylko ich uczynków. Gdyż każdy dzisiejszy Nikolaita jutro może pokutować i odwrócić się od klerykalnych dróg. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy grzesznik nie chce oddzielić się od grzechu. I wtedy, jeżeli pomimo różnego rodzaju zabiegów, pomocy, starań Boga, aby grzesznika oddzielić od grzechu, on się nie da, nie pozwoli oddzielić od grzechu, no to wtedy będzie grzech zniszczony razem z grzesznikiem. Ale Bóg ani Jezus nie chcą niszczyć grzeszników, chcą ich oddzielić od grzechu. I każdy ma czas na to, żeby się od tego grzechu oddzielić, dopóki jest w drodze. Tu mam na myśli wiele mówiące słowa naszego Pana z Mateusza 5:25. Poświęcę im oddzielny wykład. Mateusz 5:25. I tutaj możemy przeczytać to, co nasz Pan powiedział. A powiedział tak. 5:25 Mateusz. Pogódź się rychło albo szybko z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Szczegóły tego wersetu podam w innym wykładzie oddzielnym, ale widzimy tutaj wyraźnie, że Jezus zaleca staranność, pilność, a nawet szybkość w działaniu, żeby się pogodzić z przeciwnikiem. Tym, że przeciwnikiem jest nic innego jak boskie prawo, z którym możemy dojść do harmonii, pogodzenia, wykorzystując oczywiście Jezusa jako tego, którego Bóg właśnie w tym celu przewidział. Bez Niego nie jesteśmy niczym, nic nie moglibyśmy zrobić przed Bogiem. Nie liczylibyśmy się przed Bogiem bez Jezusa. Jako grzesznicy nie mielibyśmy w ogóle nawet żadnego dostępu do Boga. Zatem to, co Bóg przewidział Jezusa, żeby nam mógł powrócić do siebie, Bóg zaleca, żeby się pogodzić z przeciwnikiem, z boskim prawem, dopóki jesteśmy w drodze, dopóki jest na to czas. Dla większości ludzi to dopóki jest w drodze oznacza do końca ich życia. Tylko nieliczni mogą spotkać się z inną sytuacją. Mam na myśli tych, którzy żyją na granicy wieków. Na przykład gdy wiek żydowski się kończył, zaczynał się wiek Ewangelii, no to ci, którzy żyli, te zmiany dyspensacji i reguł w nim rządzących nastąpiła, no to przyszli za życia, w trakcie swojego życia z jednych warunków do drugich. Podobnie powtórzy się to, kiedy wiek Ewangelii wejdzie w wiek dosiedlecia, czyli kiedy nowe przymierze się pojawi, wówczas ci żyjący znajdą się nagle pod warunkami nowego przymierza i zmienią się relacje dla nich. Ale dla ogromnej większości ludzi, która nie żyje na granicy zmiany dyspensacji boskiego planu wieków, oznacza to do końca ich życia. Zatem dopóki żyjemy, już od jutra możemy zmienić. Jutro jest nowy dzień. Jutro można wszystko zacząć od nowa. Nie tylko Nikolaita, ale każdy z nas, każdy grzesznik, który ma pewne grzechy na koncie, które go snadnie obstępują, jak mówi Biblia Gdańska, czyli nie chcą go bardzo, są przy nim blisko i nie chcą odstąpić, od jutra może przestać je uprawiać. Może przestać, albo przynajmniej mocno spróbować przestać Może mu się za pierwszym razem nie uda, zacząć próbować mocno i stanowczo przestać w ten sposób, doprowadzając się do pogodzenia z boskim prawem. Tyle w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę i wyrażam nadzieję, że wykład ten będzie pomocny dla wszystkich. Dla tych, którzy mogą mieć skłonności klerykalne w swoim postępowaniu, jak również dla braci i sióstr różnych, zgromadzonych w różnych zborach, którzy widząc takie praktyki, będą wiedzieli, że nie mogą pozostać bierni, ale że muszą coś robić dla dobra zarówno swojego własnego, jak i także tych, którzy mogą chcieć próbować nad nimi rządzić i nad nimi panować, czego Bóg nie przewidział, ponieważ jest tylko jeden nauczyciel, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Niech Bóg błogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.